Rosjanin, tęsknie wypatrywał pośród trzcin małej sowy, lecz ta, tej nocy, chyba darowała sobie występy. Pewno schroniła się w pobliskim pniu rozłupanego przez piorun drzewa. Ulewa nasilała się. Po paru godzinach bezowocnej zasiadki Emerson zarządził ewakuację do namiotu, aby uchronić ekipę przed kompletnym przemoczeniem. Po powrocie do bazy w lesie Rosjanin demonstracyjnie poszedł spać, obróciwszy na resztę towarzystwa swój niezbyt atrakcyjny tył. Był w wyjątkowo złym humorze, gdyż w drodze powrotnej potknął się o zwalony pień i runął w dół podmokłego parowu. Koledzy nie pośpieszyli z pomocą. Emerson i Wei rozpalili wielkie ognisko i porozwieszali wokół mokre ubrania. Resztę nocy spędzili pijąc mocną herbatę. O świcie Emerson przysnął, zaś Chińczyk wyprawił się na chwilę w głąb lasu, skąd powrócił z pękiem odurzająco pachnących ziół. Rozwiesił ziele nad ogniem, by się suszyło pośród wełnianych skarpetek i zdartej bielizny. Na śniadanie posilili się zupą z chwastów, ubolewając nad brakiem dodatków w postaci wędzonej ryby lub upolowanego z procy gołębia. Deszcz rąbał uparcie o płótno namiotu i zapowiadał się kolejny długi dzień spędzony w kompletnym bezruchu. Jak tak dalej pójdzie, to popłyniemy w dół z błotną lawiną, marudził Vadim. Za to po deszczu zwierzyna wychodzi aż miło, zacierał ręce Wei. Podobnie jak robactwo. W taką pogodę nie ma co schodzić nad rzekę, poddał się Emerson i pochylił głowę nad swoimi zapiskami. Coś tam pieczołowicie szkicował na kartach brulionu. Ech, ja to już bym chętnie poszedł wyżej w góry, westchnął Rosjanin, a towarzysze obdarowali go tęsknym spojrzeniem, które miało wyrażać podobne pragnienie. Musieli z tym jednak poczekać, gdyż noc nie przyniosła żadnych większych zmian. Kolejnego poranka siwa, mokra mgła znów pełzała po całej dolinie. Deszcz jednak zelżał. Teraz padała już tylko gęsta, natrętna mrzawka. Vadim wybrał się nad rzekę, gdzie nałapał jakiejś drobnicy na wieczerze oraz z frustracji ustrzelił sowę. Nieplanowana śmierć małej sowy paradoksalnie jeszcze bardziej go zasępiła i cały wieczór przesiedział, grzebiąc markotnie w blaszanym kubku z wystygłą zupą rybną. Wei przeciwnie, zajadał ze smakiem, głośno siorbiąc i czkając. Co jakiś czas dosypywał do strawy ziół i jakichś tam chińskich proszków z małych płóciennych woreczków. Z zaciekawieniem słuchał opowieści Emersona, który swym beznamiętnym głosem głosił o deszczu meteorytów, jaki widziano przed wielu laty nad zaśnieżonymi szczytami Sihote Alin. — Nudzisz! — stwierdził Rosjanin płaczliwym głosem. — Obaj mnie już nudzicie! Jeszcze jeden dzień deszczu, a zwariuję! Przysięgam, stanę się wariatem! — Wot durojob! Wtedy cię zaduszę i pokroję twoje mięso na paski! — obiecał mu Chińczyk. — Emerson, zabierz ode mnie tego żółtego sadystę! — zaapelował Rosjanin. Zdekoncentrowany Brytyjczyk wyjechał ołówkiem poza kartkę.
— Damn!
Syknął na widok zepsutego rysunku. — Weźcie się w garść, bo zaraz się tu nawzajem zatłuczemy! Nawet nie przypuszczał, jak bliskie spełnienia były jego słowa. Vadim zajrzał mu do brulionu i omal się nie rozpłakał.
— Dobry Boże! — zawył. — I pomyśleć, że w Kijowie czeka na mnie narzeczona. Przynajmniej czekała jeszcze rok czy dwa temu.
— Taka kobieta! —
Histerycznie zakreślił w powietrzu dwa gigantyczne koła w okolicach piersi.
— A ja się tu włóczę po lasach z chińską ciotą i upadłym naukowcem. — I cóż to za koza?
— wyrwał brulion z rąk Emersona i objawił światu jego koślawe malunki.
— Boże drogi, Emerson, jesteś żałosny!
Cisnął zeszytem o ziemię i schował twarz w dłoniach, jakby się załamał. Tyle mówiłeś nam o baobarach, bestie, jakich nie zna świat. A teraz siedzisz tylko na dupie i sadzisz kulfony w swoim kajecie, gryzmolisz kalekie kozy, a potem je podpisujesz po łacinie, jak wielki uczony. K-O-Z-A! Patrzcie go, po łacinie pisze, pieprzony mózgowiec!
Emerson i Wei popatrzyli po sobie. W dłoni Chińczyka błysnęło ostrze sztyletu. Wei zacisnął palce na oplecionej skórą rękojeści.
— Nie!
— rzekł cicho, lecz stanowczo Emerson. — To chwilowe załamanie. Przejdzie mu. Ale Chińczyk nie schował noża. Rosjanin załkał i napił się wódki.
— Tam, w błocie! — wychrypiał. — Na brzegu rzeki. Tak mi się zdawało, że widziałem trop jakby świńskich kopyt.
— Jakby świńskich kopyt? — zadrwił nienawistnie Wei. — To musiały być twoje własne paskudne racice.
— Milcz, żółta mordo!
Szklana flaszka wystrzeliła w powietrze i zakreśliła nad ich głowami pijaną krzywą.
— Jutro!
— zagrzmiał Emerson, ze wzburzenia wznosząc swój stłumiony zwykle głos na niespenetrowane dotychczas wyżyny.
— Jeszcze przed wschodem słońca schodzę nad rzekę.
Jeśli któryś z was stracił cierpliwość, droga wolna, możecie zwijać obóz i ruszać, gdzie wam się podoba.
Paszli won! Ale powiem wam jedno.
Łowca pozbawiony cierpliwości to łowca gówniany.
Wytrwałość i jeszcze raz wytrwałość!
Udzieliwszy im tej krótkiej nauki, Emerson zatrzasnął brulion z kozami z miną kapłana zamykającego świętą księgę. Nazajutrz wszyscy odzyskali lepsze humory. Przestało lać. Kiedy Wei wylazł obrzasku z namiotu, oblepiły go długaśne, mokre pajęczyny i znajome z lepszych, słonecznych dni napastliwe muszki. Obozowisko otulała co prawda mokra, mleczno-biała mgła, lecz słała się nisko przy ziemi, odsłaniając pnie i wierzchołki drzew oraz resztę pogrążonej w porannych ciemnościach doliny. Zaspani łowcy ruszyli na swoją tradycyjną pielgrzymkę przez las. Warunki były kiepskie. Głębokie błota po deszczu, szarówka i mgła snująca się leniwie pomiędzy drzewami. Do tego gęsty wybujały po opadach podszyt, który na nowo trzeba było rozcinać nożami. Doświadczeni myśliwi stawiali ostrożne, nieśpieszne i możliwie bezszelestne kroki, rozglądając się wokół czujnie i nasłuchując pierwszych dźwięków budzącego się lasu. Między sobą porozumiewali się tylko gestami. Okazji do takich komunikatów nie było zbyt wiele, to też czasami ich nadużywali. Wei, na przykład, zatrzymał nagle całe towarzystwo znaczącym ruchem ręki, kiedy pochylili głowy. Z napięciem, wpatrując się w twarz Chińczyka, ten wyszepnął tylko. — Czujecie ten zapach? W drodze powrotnej idę na grzyby! Za który to komunikat oberwał mocnym pacnięciem w głowę. Sytuacja powtórzyła się jakiś kwadrans później, gdy zbliżali się już do rzeki w dole. Za szarą ścianą boru, porastającego strome zbocze, słychać było odległy szmer wezbranej wody. Chińczyk wykonał identyczny gest jak poprzednim razem. Emerson zatrzymał się, zaś Vadim syknął w duchu i wywrócił oczami. — Ej, zawracanie głowy! — Co tym razem? — zaświszczał złowrogo, lecz Wei znacząco przyłożył palec do ust. Emerson dyskretnym ruchem głowy wskazał gdzieś w dół zbocza. Rosjanin omiótł spojrzeniem najbliższą okolicę. Nic, tylko dziesiątki czarnych, smukłych pni, wynurzających się z siwych oparów niczym zastępy posępnych żołnierzy. W poirytowaniu Vadim zmarszczył brwi i wykrzywił twarz, dedykując tę mimikę Chińczykowi. Ten jednak ani myślał gapić się na Rosjanina. Razem z Emersonem przyczaili się za krzewem kującego agrestu i wypatrywali coś przez myśliwską lornetkę. Vadim wytężył wzrok i teraz sam zobaczył
a nawet usłyszał. Niedalej jak 30 jardów od ich agresywnej kryjówki, niską mgłę rozpruwało nader ruchliwe cielsko. W zasadzie widać było tylko wierzchołek tułowia, który płynął przez szare odmęty niczym długi, ciemny i obły okręt podwodny. Cielsko wyrzucało z siebie okazjonalne pochrząkiwanie, charakterystyczne dla buchtującego zwierza. Wadimowi wystarczyło jedno zerknięcie przez lornetkę, by stwierdzić, iż to nie był dzik. Rosjanin znał się na dzikach. W swojej długiej, kłusowniczej karierze wymordował ich nie dziesiątki nawet, lecz setki. Ale jeśli to nie był dzik, to co? Wadim ponownie przystawił oko do lornetki. Mgła z lekka się przerzedziła, jednak nie do tego stopnia, by objawić sylwetkę zwierzęcia w całej, jak to się mówi, krasie. Widoczny fragment tułowia wskazywał na wyraźnie rozwiniętą przednią część ciała, coś jakby garb, rozsadzający cielsko tuż nad łopatkami, skóra pokryta szczątkowym owłosieniem, umazana była zaschniętym błotem, a może i kałem. Łeb niestety zanurzony był kompletnie we mgle. I bez łba widać było jednak, że będzie się tu miało do czynienia z całością całkiem konkretnych rozmiarów. Mamut może to i nie był, ale już pół mamuta? Owszem, na oko Wadima osobnik mierzył w kłębie tyle, co żyrafa, albo i więcej. Zwierz zmierzał w stronę rzeki. Emerson machnął ręką, by kierować się za nim. Wymagało to od tropicieli sporego wyczynu, bowiem musieli bezszelestnie torować sobie drożynę w drapieżnym, podmokłym podszycie. Zwierz tymczasem parł, zdawałoby się bez wysiłku, rozdzierając gęstwinę na pół. Deszcze zmieniły nieco krajobraz nad rzeką. Wezbrane wody naniosły grube pokłady żwiru, głazy i połamane konary. W obawie przed spłoszeniem zwierza łowcy przystanęli w zaroślach, tonąc po kolana w nieapetycznym, gęstym jak budyń błocie. Ich blade od niewyspania twarze natychmiast obsiadły roje muszek i krwiopijne komary. Nad rzeką unosiła się mgła, tworząc perłowo-szarą zasłonę, przez którą przebijały się kontury drzew oraz tajemniczego zwierza, który przystanął na mulistym brzegu, by napić się wody. Obrócił się zadem do ukrytych w krzakach obserwatorów i jął taranować ryjem płyciznę, żłopiąc łapczywie mętną, szarą wodę. Łowcy w rosnącym napięciu obserwowali kołyszący się zad. Wiedzieli już, że mają przed sobą zwierzę niecodziennych rozmiarów. Potężna, krępa sylwetka, względnie mały tył. Przednie łapska jak u goryla, tyle że zwieńczone kopytami. Garb jak u wielbłąda. Skóra jak u owłosionego słonia. Cóż to za potwara? Nie chcieli przedwcześnie spekulować. Niechże najpierw bestia wystawi łeb z wody. Tymczasem grzęźli w zimnym błocie z gryzącymi muchami na oraz w nosach, przysłuchując się chrapliwemu pochrząkiwaniu, donośnym parsknięciom, a okazjonalnie nawet obrywając w ucho paskudną strugą z błotnej fontanny. Wreszcie zwierz zaspokoił pragnienie i wyciągnął łeb z wody. Był to łeb nieproporcjonalnie wielki, podłużny i ciężki, osadzony na krótkiej, muskularnej szyi. Nieduże ślepia ginęły w fałdach suto namarszczonej skóry. Bestia rozwarła długi ryj okratowany masywnymi kłami. Kły dolne budziły szczególny respekt. Grube, stalagmitowe słupy, wykrzywione na boki, zakończone złowieszczym szpicem. Kapitalny oręż. Emerson z trudem oderwał wzrok od bestii. Odwrócił się do towarzyszy i jego usta wypowiedziały bezdźwięcznie: Baobar. wiedzieli, co to oznacza. Mieli wspólny plan, albo raczej plan, który ustalił dla nich Brytyjczyk. Musieli pojmać stwora żywcem. Żadnych śmiertelnych razów, tylko tyle krwi, ile będzie konieczne, by okiełznać bestię. Potem, w przerzucie zwierza do Władywostoku, miało im pomóc paru lokalnych typków. Chińczyk robił już z nimi jakieś interesy i mówił, że chłopaki są tanie, sprytne i solidne, a dla wódki podejmą się każdego wyzwania. Plan ataku nie był opracowany w szczegółach, to prawda, lecz na pewno nie zakładał tego, co nastąpiło w kolejnych minutach. Pierwszy zaskoczył Rosjanin. Zanim jeszcze Emerson dał umówiony sygnał do podejścia zwierza, Vadim wyłonił się z zarośli i rzucił z łapami na tył bestii. Podobnie jak lew atakuje antylopę. Łapy lwa jednakże są mocarne i silnie umięśnione, a co najważniejsze, mają konkretne narzędzie do ataku. Pazury. A łapy Vadima? Cóż, cały jego popis byłby raczej śmiechu warty i zakończyłby się wiadomym skutkiem, gdyby nie sztuczka Rosjanina. Vadim znany był z niecodziennych wyczynów łowieckich, wśród których szczególnie chełpił się umiejętnością zaduszenia zwierza gołymi rękami. Ponoć już w dzieciństwie, jak opowiadał swoim towarzyszom, lubił ukręcać łby kundlą przy pomocy linki. Potem jednak, jak twierdził, zarzucił sadystyczną linkę i jako nastoletni chłopak ukręcił łeb wilkowi bez żadnego wspomagania. Kiedy więc rzucił się na Baobara z wystawionymi rękami, jego kompani byli pewni, że Rosjanin oszalał. Brać w łapy kundla to jedno, co innego potwora. — Nie! — wysapał Emerson, kręcąc z niedowierzaniem głową. — On pieznanutny na wsiu głowu! — A chujeł! — przyznał zastygły z szoku Wej. Wtedy wyszedł na jaw podstęp Rosjanina. Ledwo zaskoczona bestia zdążyła unieść zdumiony, ociekający wodą łeb, Vadim już wdrapywał się na jej garb, gotów wbić pazury w kark zwierza. O tak, pazury, i to jakie! Teraz Emerson i Wei dostrzegli to wyraźnie. Rosjanin uzbroił dłonie w kastety ze stalowymi ostrzami. Jeden cios w rdzeń kręgowy i... Nie taka była umowa! Nie wytrzymał Brytyjczyk i jednym susem wyskoczył na arenę. Natychmiast się cofnął, bo ugodzona bestia wydała wściekły ryk i poczęła rzucać się i wierzgać kopytami. Pieprze twoją umowę! Zawołał Rosjanin. Nic więcej nie zdążył powiedzieć. W jednej sekundzie Emerson i Wei sięgnęli po swą broń. Lecz wtedy zdarzyło się coś zupełnie niespodziewanego. Najpierw bestia zarzuciła łbem i jednym potężnym ruchem zwaliła Vadima w najeżone kamulcami błoto. Na tym zakończył się jej krótki popis, bo nagle niebo nad ich głowami zrobiło się czarne, a mgłę rozerwał wściekle wielki, uskrzydlony kształt. Gigantyczny nietoperz, pterozaur, a może czarny smok, szkaradna stwora pochwyciła w swą paszczę Baobara i w kakofonii przeraźliwych ryków zaczęła unosić się na powrót w zmętnione przestworza. Vadim wydał żałosny jęk, zagłuszony przez trzepot olbrzymich skrzydeł. Emerson błyskawicznie rozwinął łańcuch, zwieńczony z jednej strony toporkiem z wygiętą w sierp głownią, z drugiej zaś obciążnikiem. Zamachnął się i wyrzucił w górę łańcuch, lecz skrzydlaty potwór był już za wysoko, by dać się pojmać. Brytyjczyk zarzucił więc metalową pętlę na szyję Baobara, który zwisał żałośnie, ociekając krwią, rozpruty zębami potężniejszego stwora. Emerson szarpnął za łańcuch i obejrzał się na Chińczyka. — Pomóż mi! —
krzyknął i Wej podbiegł, by wspólnymi siłami wyrwać Baobara z paszczy czarnej poczwary. Udało się. Bezwładne cielsko Baobara tąpnęło ciężko o kamienie. Czarny potwór wydał przeciągły, chrapliwy ryk i niezbyt zgrabnie zanurkował, by na powrót pochwycić swą ofiarę. Emerson prędko odwinął łańcuch z szyi Baobara, w samą porę, bo skrzydlata bestia właśnie lądowała na skrawku plaży. Lądowanie również nie wyszło jej płynnie. Całym ciężarem ciała opadła tuż obok ofiary, po czym niezdarnym chłapnięciem gigantycznych skrzydeł zepchnęła zalane krwią cielsko do rzeki. Wezbrane wody natychmiast uniosły żałosne zwłoki. Baobar potoczył się na szarych falach ku Ussurii, a dalej w stronę Wielkiego Amuru. Zostali sami na małej plaży. Emerson, Wej i Czarny Smok. No, był jeszcze Vadim, lecz tak poturbowany, że tym razem musiał odpaść z gry. Z chwilowej konsternacji pierwszy otrząsnął się Brytyjczyk. Zauważył, że nowa bestia przypomina zachowaniem krokodyla – momentami rzutka, lecz generalnie niemrawa. Na przykład teraz. Dosłownie zastygła z rozdziawioną niemądrze paszczęką i rozłożonymi szeroko błoniastymi skrzydłami. Nawet nie mrugnie. Powoli, sprężystym kocim ruchem okrążył ją, by zniknąć z jej pola widzenia. Wej zawahał się, jakby niepewny, czy pozwolić mu na akcję solo. Sam dzierżył w dłoniach prymitywny bolas. Na trzech potężnych rzemieniach machały się ciężkie metalowe kule. Nagle Emerson wyrzucił z siebie dziki i zupełnie niepotrzebny okrzyk i dopadł tułowia poczwary, idąc w ślady wątpliwego mistrza w tej dziedzinie, jakim był niedysponowany aktualnie Rosjanin. Bestia ożyła, lecz Emerson zarzucił jej od razu metalową pętlę na szyję. Ha! Zakrzyknął triumfalnie, zaciskając pętlę, a tymczasem potwór uniósł się niczym rozdęta kobra i załopotał gniewnie skrzydłami. Chińczyk, chcąc nie chcąc, musiał się odsunąć, by nie oberwać potężną czarną błoną. Vadim zawył dziko, ugodzony deszczem znieconych przez bestię kamieni. Emerson dzielnie trzymał się na grzbiecie potwora, który w rosnącym rozdrażnieniu zataczał coraz bardziej szalone młynki łbem oraz skrzydłami. Otwierał przy tym obficie uzębioną paszczę i grzmiał chrapliwym rykiem. Wreszcie zakołysał się i przestąpił z nogi na nogę. — Czuję, że zaraz odleci! — krzyknął Emerson, podekscytowany do granic. — Wej, zaraz z nim odlecę! W jego głosie zabrzmiała odrobina paniki. Niczym podniebny jeździec zacisnął mocniej pętlę i zawahał się, czy aby przypadkiem niemądrze byłoby teraz skorzystać z toporka. Roztrząsanie ostatniego punktu przerwał mu rozgorączkowany głos Chińczyka. — Będzie leciał! Emerson Smok będzie leciał! — Jezu Chryste! — zdołał tylko wyśpiewać Emerson. A potem stało się coś nieoczekiwanego. Wej ściągnął brwi i z dziwną determinacją na swej nieodgadnionej azjatyckiej twarzy zamachnął się i z całej siły cisnął bolasem. Ciężkie rzemienie rozcięły powietrze i z gwizdem poszybowały w stronę bestii. Ktoś zawył, przeraźliwie, nieludzko, i na dno szarych oparów opadła mała, ciemna figurka. Na chwilę czas jakby się zatrzymał. Chińczyk stał nieruchomo, z rękami opuszczonymi wzdłuż ciała. — Emerson? — jęknął Vadim i zwinął się w błocie w nieszczęsny kłębek. Azjata spojrzał na niego ze wzgardą i ugodził go twardym kopniakiem. A potem ruszył ku bestii przez mgliste odmęty.